arszenik i stare diabły. Jej historię powinien był wymyślić jeden z wielkich francuskich pisarzy. Cóż, napisało ją skromne, prowincjonalne życie. I diabły. Diabły z Ludem. Zanim ujawnię bohaterkę dzisiejszej opowieści, przeniosę was w bardzo odległe czasy. Dawno, dawno temu do miasteczka Ludin w zachodniej Francji przyjechał młody, przystojny, katolicki ksiądz Urbain Grandier. Był dokładnie rok 1617, gdy 27-letni Grandier został proboszczem parafii Saint-Pierre-du-Marché i kanonikiem kościoła Sainte-Croix. Duchowny był dość libertyński w swoich poglądach. Świetnie wykształcony, syn notariusza królewskiego, pozwalał sobie na wiele podczas niedzielnych kazań. Swoją myślą, choć też zapewne charyzmą i urodą, poruszał zgromadzonych na mszy wiernych. Zresztą uwodził nie tylko słowem. Miewał romanse z pobożnymi parafiankami. Dwie z nich zaszły w ciążę, w tym jego 15-letnia uczennica łaciny. Oczywiście nie zrzucił dla nich habitu. Planował coś znacznie poważniejszego. Walkę o zniesienie celibatu. Napisał nawet traktat przeciwko celibatowi księży i to w czasach kontrreformacji, gdy Kościół ogniem i mieczem wybijał z głów wszelkie próby reform. Jedną ze swych oblubienic potajemnie poślubił. Podczas ceremonii sam był panem młodym, księdzem i świadkiem. Ślubu jednak władze kościelne nie uznały. Grandier musiał wracać do parafialnych obowiązków. W 1627 roku założono w Ludin klasztor Urszulanek. Pokierowała nim młoda przeorysza, 25-letnia Joanna z Belsie, matka Jeanne des Anges, czyli matka Joanna od aniołów. Kobieta raz jeden widziała z daleka osławionego księdza Grandiera i uległa jego urokowi. Ponieważ w czerwcu 1631 roku zmarł dotychczasowy spowiednik sióstr, przeorysza listownie zaproponowała tę funkcję charyzmatycznemu proboszczowi. Grandier odmówił ku rozpaczy, a może bardziej wściekłości, matki Joanny. Zatrudniła kapucyna, kanonika Miniona, który przez kolejne lata gnębił i szkalował księdza z Ludin. Tymczasem nadszedł rok 1632. Jakby mało było nieszczęść wtarganej wojną 30-letnią i kontrreformacją Europie, do Ludin dotarła epidemia dżumy. Pochłonęła 3700 ofiar, 1/4 liczby mieszkańców miasteczka. Gdy w końcu zaraza ustąpiła, nadeszła kolejna tragedia. Urszulanki oskarżyły księdza Grandiera, że rzucił na nie zły urok. Wysłał demona Asmodeusza, by nakłaniał je do rozpusty. Odrzucona Joanna wciąż pamiętała zniewagę. Zwierzyła się spowiednikowi Minionowi, że Grandier uwiódł ją, używając czarnej magii. Mniszki zostały opętane. Ogarnęła je zbiorowa psychoza. Wszystko zaczęło się w nocy 21 września 1632 roku, gdy matka Joanna oraz dwie inne siostry widziały i słyszały przeora Musota, ich spowiednika, który zmarł nieco ponad rok wcześniej. Dwa dni później wielka czarna kula przetoczyła się nagle przez klasztorny refektarz. W czasie mszy trzy mniszki, w tym Joanna, wijąc się w konwulsjach, wykrzywiały twarze, obrażały Boga, wykrzykiwały bluźnierstwa i wypluwały hostie. Obłędem zostało dotkniętych 14 pozostałych sióstr. Przestały jeść. Półnagie biegały po dachach klasztoru i wspinały się po drzewach ku zgorszeniu mieszkańców Ludin. 11 października rozpoznały w uwodzącym ich duchu, pojawiającym się w klasztorze, księdza Grandiera. Dotykał je lubieżnie, mówił wulgarne rzeczy, rzucał czary. Zakonnice zakochały się w nim, wąchając zaczarowane róże. Sprawa była na tyle poważna, że kapucyn Mignon wezwał posiłki na pomoc. Wraz z kilkoma innymi duchownymi przeprowadził egzorcyzmy. Najpierw za murami klasztoru, potem publicznie. Siostry rozebrano do naga, ogolono. Miejscowy chirurg szukał na ich ciałach znaku diabła, a dokładnie śladu po szponie demona. Zgodnie z ówczesną wiedzą, należało w przypadku opętania zlokalizować punkt niewrażliwości, przez który demon lub demony weszły do wnętrza ciała. Wbita w to miejsce igła nie powodowała bólu, nie było krwawienia. Był to jednoznaczny dowód opętania. W trakcie egzorcyzmów padło głośno imię księdza Urbana Grandiera, wymówione przez jedną z sióstr. To wystarczyło, by duchownego aresztować. Po przesłuchaniu i przeprowadzonym sądzie kościelnym Grandier został uniewinniony, jednak pozostał jeszcze jeden, o wiele potężniejszy wróg. Kardynał Richelieu, którego celem było uciszenie przeciwnika z prowincji. Grandier sprzeciwiał się zaplanowanemu przez Richelieu zniszczeniu murów miejskich. W miasteczku mieszkało wielu protestantów, do których należała część fortyfikacji. Ksiądz okazał się zbyt tolerancyjny wobec innowierców i śmiał wtrącać się w lokalne biznesy kardynała. Potężny polityk w sutannie nakazał wznowić proces, który poprowadził na jego rozkaz komisarz króla, Jean-Martin de Laubardemont, krewny jednej z sióstr Urszulanek. Grandier został zatrzymany w Angers, choć siostry i ich przeorysza już wycofały się z oskarżeń. Nie miało to znaczenia. Wyrok został dawno temu wydany. Przesłuchanie miało być formalnością. Poddano księdza torturom. Jeden z egzorcystów, ojciec Lactantius, ściskał mu nogi, miażdżąc kości. Grandier kilka razy zemdlał, jednak wracając do przytomności, wciąż twierdził, że jest niewinny i nie wyrzekał się Boga. Podsunięto mu spisane jakoby przez różne diabły spreparowane dokumenty, które miał sygnować własną krwią ksiądz. Nadal torturowany, nie przyznał się do winy. Jednodniowy proces był wielkim wydarzeniem. Świadkowie, zwykli wieśniacy, nabrali znaczenia, byli w centrum uwagi, korzystali z tego, by pogrążyć księdza. Spalono go na stosie tego samego dnia, czyli 18 sierpnia 1634 roku na głównym miejskim placu Saint-Croix. By patrzeć na kaźnię niewinnego księdza, przyszło 6000 ludzi z Loudun i okolic, zapewne ci sami, którzy nie tak dawno temu słuchali jego porywających kazań. Nikt nie przyszedł mu z pomocą. Nikt nie skrócił mąk w płomieniach. Po jakimś czasie od tamtych wydarzeń ojciec Lactantius, jak i chirurg poszukujący znaków diabła, popadli w otępienie, pełni wyrzutów sumienia. W ciągu kolejnych lat, stopniowo, matka Joanna była uwalniana od kolejnych diabłów. Mimo iż zaszła w ciążę, co poświadczył jeden z lekarzy, uznano, że sprawcą był demon Izakaron. Przeorysza pozbyła się płodu, krwawiąc z pochwy. Wylała się z niej dosłownie masa diabelskiej krwi, po czym udała się z pielgrzymką do Annecy, gdzie została przyjęta z powrotem na łono kościoła. Stała się na powrót pobożna, uważano ją za świętą, dokonywała cudów. Tu muszę wam wspomnieć, że choć nieszczęsny ksiądz Grandier stracił życie w potwornych okolicznościach, Joanna zyskała wiele. każda wspólnota religijna uznana za opętaną otrzymywała wówczas od króla wysoką pensję jako rekompensatę za złą reputację. Do tego wielu hugenotów, protestantów z miasteczka nawróciło się na katolicyzm. Do Ludeon zaczęli napływać podróżnicy, czyli, co tu dużo mówić, ciekawscy turyści z całej Francji i z zagranicy, dzięki czemu miasteczko rozkwitło. Od tamtych wydarzeń minęło ponad 300 lat, a historia nieomal się powtórzyła, choć tym razem nie była tak jednoznaczna. Do dziś pozostaje zagadkowa. Musiałam was wprowadzić w klimat miasteczka Ludeon, przesiąkniętego złem, plotkami i małymi interesami, byście w pełni poczuli i zrozumieli, co wydarzyło się w życiu Marie Benard. Posłuchajcie. 21 lipca 1949 roku Marie Benard została oskarżona o trucie 12 osób, w tym własnego męża, matki i ojca. Kim była ta kobieta, w której cała Francja widziała wcielenie zła? Marie-Joséphine Philippine Davayo urodziła się 15 sierpnia 1896 roku we wsi Libourot w gminie Saint-Pierre-de-Maillé w Nowej Akwitanii. Ojciec Pierre-Eugène Davayo był rolnikiem. Matka Marie-Louise z domu Antigny pomagała mężowi w gospodarstwie. Marie była ich jedynym dzieckiem. Pisać i czytać nauczyła się w szkole dla dziewcząt u sióstr z Angles-sur-Langlin. Potem rodzice przenieśli ją do świeckiej bezpłatnej szkoły w rodzinnej wsi. W wieku 12 lat dziewczynka musiała przerwać edukację z powodu dróru brzusznego, który ciężko przechodziła. Po wyzdrowieniu nie kontynuowała edukacji, pomagała rodzicom. 20-letnia Marie zakochała się w swoim o 2 lata młodszym kuzynie, Auguste Antigny. Młody mężczyzna był słabego zdrowia, chorował na gruźlicę. Jego stan był tak zły, że nie powołano go nawet do wojska, gdy wybuchła I wojna światowa. Rodzice Marie sprzeciwiali się temu związkowi. Pokrewieństwo było zbyt bliskie, a przede wszystkim widzieli, że ta miłość nie potrwa długo. Młodzi pobrali się wbrew wszelkim przeszkodom 12 kwietnia 1920 roku. Dostali posadę dozorców na zamku Château de Martin. Małżeństwo trwało aż do śmierci Augusta na zapalenie opłucnej, co nastąpiło 21 lipca 1927 roku. Nie mieli dzieci. Młoda wdowa została sama, przynajmniej na jakiś czas. Wszystko zmieniło się, gdy jej kuzynka, Pascaline Antigny, zaprosiła Marie do Ludeon we wrześniu 1928 roku. 32-letnia wdowa poznała tam 36-letniego Leona Benarda, któremu z wzajemnością wpadła w oko. Ludzie od początku plotkowali o związku skromnej, ubogiej kobiety ze wsi i znanego w okolicy uwodziciela. Co do jego majątku znalazłam różne informacje. Jedni rozpisywali się, że Leon był synem bardzo zamożnego obywatela Ludeon, inni, że właściciela dość dobrze prosperującego sklepu rymarskiego. Pobrali się 12 sierpnia 1929 roku. Leon pracował jako rymarz u ojca, za co wcale podobno nie dostawał pensji. Stary Marcelin Benard nie widział albo nie chciał widzieć, że jego syn był bardzo zaangażowany w prowadzenie biznesu i potrafił to robić z powodzeniem. Teść wyładowywał często swoją złość na uległej synowej. Marie znosiła to z pokorą i dyskrecją, tak jak scysję między mężem a teściem. Po Ludeon roznosiły się wieści, że stary i młody Benard toczą kolejne wojny domowe, że Leon mało nie udusił ojca. również Lucie, siostra Leona, nie pałała do brata miłością. Owdowiała 45-latka, mieszkała samotnie w domu obok posesji ojca. Pewnego dnia strażnik wiejski znalazł jej ciało. Powiesiła się pod schodami. Mimo iż lekarz stwierdził samobójczą śmierć, oczywiście cień podejrzenia padł natychmiast na Leona, który podobno był taki chętny do duszenia. Nikt nie współczuł samotnej kobiecie, która odebrała sobie życie. Nie ona była w epicentrum plotek. Ukuto wersję, w której Leon dla przejęcia domu siostry udusił ją, a następnie upozorował samobójstwo. Kolejnych pogrzebów w tej rodzinie było tak wiele, że nawet miejscowy właściciel zakładu pogrzebowego wyznał, iż to jego najlepsi klienci. Tymczasem Leon i Marie naprawdę byli szczęśliwi. Nie doczekali się dzieci, może to dobrze, biorąc pod uwagę, co się wydarzyło w następnych latach. W 1942 roku Marie przeszła operację wycięcia jajników po zapaleniu otrzewnej. Była gospodarna, oszczędna, żyli wraz z mężem wygodnie, nieustająco posądzani przez złośliwych sąsiadów o to, że Leon miewał kochanki albo że oboje knuli mordercze plany. Marie nazywana była dobrą panią z Loudun. Wspierała potrzebujących, miała wielkie serce i budziła zazdrość. Żyła zbyt idealnie, zbyt komfortowo. Kto wie, co takiego doprowadzało do szału miejscowych plotkarzy i pobudzało ich chorobliwą kreatywność. 16 października 1947 roku 53-letni, schorowany już Leon i Marie siedzieli w domu jej matki w Liburo. Niedługo mieli wyjeżdżać do Loudun. Zjedli we troje zupę podgrzaną przez Marie. Po obiedzie Leon poszedł się położyć. Nagle poczuł się źle. Zaczął wymiotować. Wezwano lekarza rodzinnego, który przybył w towarzystwie kolegi. Obaj zbadali Leona. Doktor Galois wykluczył zatrucie pokarmowe, skoro Marie i jej matka po tym samym posiłku czuły się świetnie. Zdiagnozował zapalenie wątroby. Zlecił też badania krwi, w której wykryto wysoki poziom mocznika. Leon zmarł w swoim łóżku po 9 dniach udręki 25 października. Zgon uznano za naturalny. Przyczyna śmierci – mocznica. Leon umierał długo. W tym czasie odwiedziło go wielu bliskich i przyjaciół, w tym Louise Pintou, owdowiała pracownica poczty, przyjaciółka i lokatorka Benardów. Zamieszkiwała domek po siostrze Leona. Plotkowano o niej, że była jego kochanką, choć trudno w to uwierzyć. Po pogrzebie Leona Madame Louise zwierzyła się z pewnego sekretu swoim krewnym, Józefowi Massy i jego bratu, Augustowi, właścicielowi zamku Montpensier. Twierdziła, że Leon, tuż przed śmiercią, zwierzył się jej, że żona nalała mu zupę na talerz, na którym był już płyn, sugerując, że został otruty. August Massy był bardzo dociekliwy. W słowniku medycznym sprawdził, co jeszcze mogły przypominać objawy, które wystąpiły u Leona, i znalazł znakomite rozwiązanie zagadki – zatrucie arszenikiem. Wszystko się zgadzało – wymioty, mocznik we krwi, obrzęk płuc. Napisał donos do prokuratury w listopadzie 1947 roku. Jednak policjanci zbagatelizowali doniesienie. Pani Pintou jako świadek była niewiarygodna. Często brała urlop z powodu neurastenii i była znaną plotkarą. Natomiast Massy znany był z pisania skarg na wszystko i na wszystkich. Pisał nawet do prezydenta, zwykle o błahostki. Sprawa rozeszłaby się po kościach, jednak zbiegi drobnych wydarzeń nieuchronnie prowadziły do pojawienia się znowu diabłów w Loudun. 17 października 1948 roku wybuchł pożar w Château de Montpensier pana Augusta Massy. Mężczyzna oskarżył Marię o podpalenie, choć było wiadomo, że kobieta nie ruszyła się z odległego o 100 kilometrów Loudun. Massy wprost nazwał ją czarownicą. Miejscowy inspektor Normand poprowadził dochodzenie w tej sprawie. Ustalił, że ogień wznieciła dwójka dzieci służącej, bawiąc się świecą. Wobec tego Massy pozwał państwo. Oskarżał władze Francji, że wypłacając zasiłki rodzinne ojcu dzieci podpalaczy, ułatwiły rozkwit, cytuję, złego nasienia. Uwierzcie, on to zrobił na poważnie. Oczywiście pozew oddalono. Po pożarze dokonano dziwnego włamania do domu pani Pantu, która dopiero co wyjechała na wakacje. Niczego nie skradziono, jedynie wyrzucono kilka drobnych rzeczy przez okno, co zauważyli przechodnie. Włamanie wyglądało na sfingowane, a nawet było na pewno. Tajemniczy włamywacze pojawili się akurat wtedy, gdy po sprzedaży przez Marie Benard domu nowy nabywca z pomocą komornika wezwał Pętu do opuszczenia lokalu. W poszukiwaniu prawdy inspektor Normand podążył za Madame Pętu, lecz zamiast rozmawiać z nią o włamaniu, z niewiadomego powodu skupił się na zagadkowej śmierci Leona Benarda. Kobieta jakiś czas temu wycofała zarzuty wobec sąsiadki i przyjaciółki. Teraz zdecydowała się ponownie zaatakować. A pogłoski na temat Marii w ostatnim czasie właśnie się nasiliły. Podobno wzbogaciła się po śmierci męża, przejęła spory majątek. Plotkowano, że nawet otruła rodzinnego psa 10 lat wcześniej. Każdy chciał zeznawać na temat sprośności, chciwości i niegodziwości Marii Benard. Kolejne donosy Massy i Madame Pantu doprowadziły do tego, że 9 maja 1949 roku sędzia śledczy w Poitiers uruchomił komisję do zbadania sprawy. Tu muszę dodać, że sędzia Roger był bardzo młody, miał zaledwie 25 lat i czuł, że ta sprawa może przyspieszyć jego karierę, gdyby tak doprowadził do skazania wielokrotnej morderczyni. O procesie usłyszałaby cała Francja. Jego nazwisko byłoby na pierwszych stronach wszystkich gazet. Zgodnie z procedurą Marie została przesłuchana, ale zarzuty były zbyt ogólne, jedynie poszlakowe, nie wystarczały, by ją oskarżyć. Istniał tylko jeden sposób, by rozwiać wątpliwości. Sędzia Roger nakazał ekshumację zwłok Leona Benarda 11 maja 1949 roku. Na cmentarzu w Loudun, w obecności żony Denata, otworzono grób i wydobyto szczątki. Popakowano je do słoików, takich samych, do których wkładamy przetwory z warzyw czy owoców, i wysłano je do Marsylii. Nie obyło się bez pomyłek w listach przewozowych, nie mówiąc o pomyleniu naczyń. W raporcie sporządzonym w Loudun napisano, że do Marsylii wysłano 10 słoików zawierających krtań, włosy, oczy i włosy łonowe Leona. Doktor Beru, lekarz medycyny sądowej w Marsylii, otrzymał o jeden słoik więcej, aż 11, natomiast poddał analizie zawartość 9. Słoik z krtanią i włosami zniknął. Komu był potrzebny i po co? Doktor Beru odkrył w przebadanych szczątkach aż ponad 19 mg czystego arsenu. Lekarz był w siódmym niebie. Przecież to sprawa stulecia, śledztwo stulecia. Tyle arszeniku, a wiele wskazywało, że lista ofiar Marii może być bardzo długa, o czym za chwilę. O 7 rano 21 lub 22 lipca 1949 roku główny komisarz Noquet z policji sądowej w Limoges aresztował Marie Benard w jej domu. Usłyszała zarzut otrucia męża. osadzono ją w więzieniu Pierre Levé w Poitiers. W lokalnych gazetach poświęcono sprawie ledwie kilka linijek. Wkrótce postać Marie i zdjęcie twarzy 54-latki bez emocji, ukrywającej się za czarnym wdowim woalem, obiegnie całą Francję i nie tylko. Dziennikarze będą roztrząsać historię, a plotki miejscowe wydłużą liczbę jej ofiar do 25 osób. Na razie, ponieważ pierwsze opinie po analizie szczątków Leona były dla podejrzanej obciążające, sędzia zlecił ekshumację kolejnych 12 ciał z cmentarzy w Loudun i Vienne. Posłuchajcie dlaczego. Wszystkie podejrzenia opierały się na plotkach i anonimowych donosach prawych obywateli Loudun, zapewne bardziej zainteresowanych życiem innych niż swoim własnym. Listę potencjalnych ofiar otwierał mocno już odleżały pierwszy mąż Marie, zmarły w 1927 roku. Jako przyczynę zgonu uznano gruźlicę. Po ekshumacji szczątków znaleziono w nich 6 mg arsenu. Kolejna ofiara zmarła 11 lat później, 22 sierpnia 1938 roku, odeszła z tego świata 86-letnia Marie Lecomte z domu La Brèche, ciotka Leona Benarda. Zmarła po prostu ze starości. Zostawiła ogromny spadek wart 60 tysięcy franków, ale przed śmiercią zdążyła wydziedziczyć Leona. Marie musiała zmusić męża, by poszedł na pogrzeb niekochanej cioci. Z jej ciała po ekshumacji wyekstrahowano aż 35 mg arsenu. Niecały rok potem, 14 lipca 1939 roku, zmarł 64-letni przyjaciel Benardów, cukiernik Toussaint Rivet, od dłuższego już czasu chorujący na gruźlicę. Marie wspierała jego żonę w czasie przedłużającej się agonii mężczyzny. Jego szczątki też przebadano. Znaleziono w nich 18 mg arsenu. W 1940 roku umarły aż 3 osoby. 14 maja 1940 roku zmarł 78-letni Pierre Davaillot, ojciec Marie. Oficjalna przyczyna śmierci – zator mózgowy. 44-letnia Marie odziedziczyła po ojcu wraz z matką gospodarstwo Barkinotri i 20 hektarów ziemi w Libourne. Pani Davaillot zamieszkała u córki w Loudun. Całe miasteczko widziało, jak co rano obie chodziły do kościoła Saint-Pierre, tego samego, w którym proboszczem przed 300 laty był ksiądz Grandier. W ciele ojca Marii było 36 mg arsenu. 2 września 1940 roku odeszła Louise Gouin z domu La Brèche, lat 92, babcia Leona od strony matki. Została ekshumowana, jednak w jej szczątkach znaleziono znikome ilości arsenu. Policja nie dopisała jej do listy potencjalnych ofiar. Za to, jak najbardziej była ofiarą Marie w oczach żądnych sensacji mieszkańców Loudun. 19 listopada 1940 roku 78-letni Marcelin Benard, teść Marie, zatruł się grzybami i zmarł. Rzecz jasna, ludzie plotkowali, że ktoś pomógł mu zejść z tego świata. Ani Leon, ani Marie nie darzyli go miłością. On także został ekshumowany. Tym razem doktor z Marsylii znalazł 48 mg arsenu. Kolejny rok, kolejne 3 zgony. 16 stycznia 1941 roku umarła Marie-Louise Benard z domu Gouin, lat 68, teściowa Marie. W jej szczątkach było 60 mg arsenu. 27 marca 1941 roku powiesiła się 45-letnia Lucie Baudin z domu Benard, siostra Leona. Teraz w jej szczątkach odkryto 30 mg arsenu. 27 grudnia 1941 roku na zapalenie aorty zmarła 49-letnia Blanche Rivet, wdowa po Toussaint Rivet. Swój dobytek zostawiła w spadku przyjaciółce Marie Benard. 30 mg arsenu w ekshumowanych zwłokach ponownie obciążało wdowę z Loudun. Najdziwniejsze były zgony dwóch sióstr, kuzynek Leona. 88-letniej Pauline Bodino i 83-letniej Virginie Laleron. Pierwsza zmarła 1 lipca 1945 roku, druga tydzień później. Obie pomyliły miskę pełną ługu z deserem, będąc w gościnie u Marii i Leona. W ciałach obu odkryto 48 i 20 mg arsenu. 25 października 1947 roku zmarł Leon. Ostatnią ofiarą miałaby być matka Marii. 16 stycznia 1949 roku odeszła 71-letnia Marie-Louise Davaillot. Zmarła w czasie epidemii groźnej grypy. Wynik analizy? 48 mg arsenu. Mówimy tu o 13 zgonach bliższej i dalszej rodziny w ciągu 22 lat. Czy to dużo? Czy to podejrzane? W czasach, gdy średnia wieku we Francji w 1945 roku wynosiła 60 lat. Loudun wiedziało swoje. To ta czarownica, Marie, była winna wszystkiemu. I przecież nauka nie mogła kłamać. No właśnie, nauka. Jeszcze wrócimy do tego wątku. Sędzia śledczy dostrzegł dwa motywy, które miały kierować postępowaniem Marii. Jednym z nich były oczywiście pieniądze. Dziedziczyła wraz z Leonem pośrednio lub bezpośrednio majątek po wszystkich wymienionych ofiarach. Z drugiej strony pieniędzy miała pod dostatkiem. Zarządzała z sukcesem firmą produkującą liny, którą przejęła po śmierci męża. Po aresztowaniu policja zajęła jej majątek, dlatego nie mogła wpłacić ustalonej kaucji. Drugim motywem w opinii śledczego była miłość. Podobno nawiązała romans z byłym niemieckim więźniem Alfredem Dietzem, który pracował u Benardów jako robotnik rolny. Adi, jak na niego wołano, był inteligentny, dobrze wychowany i zabójczo przystojny. Podobał się Marii. Rozpieszczała go jak syna. Młody mężczyzna wpadł też w oko Madame Pintou, której osoba chyba aż nazbyt często przewija się w tej historii. Dietz nie zeznawał w sądzie. Wrócił do Niemiec. Przekazał jednak sądowi zapewnienie, że nigdy nie łączyły go z pracodawczynią bliższe, intymne relacje. Wracamy do kwestii nauki. Doktor Beru, dyrektor laboratorium kryminalistycznego w Marsylii, przedstawił raport z ekshumacji 11 ciał, w których odkrył arszenik. W efekcie 28 grudnia 1949 roku Marie Benard usłyszała 11 zarzutów otrucia bliskich sobie osób. Trzeba przyznać, że miała niesamowite szczęście, iż jej obrony podjął się mecenas Gautrat. Błyskotliwy, diabelnie inteligentny, umiejętnie grający na emocjach przysięgłych. Z powodu pewnych niedociągnięć proceduralnych przy analizie próbek adwokat zażądał opinii innego specjalisty. Sędzia nie przystał na jego propozycję. Nie zgadzał się też na przesłuchanie świadków, którzy zeznawaliby na korzyść Marii. Zupełnie jak w czasach biednego księdza Grandiera, wyrok już niemal był wydany. Komisarz Noquet z policji w Limoges wchodził do celi Marii o każdej porze dnia i nocy. Nękał zdruzgotaną kobietę. Pod pretekstem, by uniemożliwić podejrzanej odebranie sobie życia, do celi przydzielono jej dwie inne więźniarki, podstawione prostytutki, które miały wyciągnąć z Marii przyznanie się do winy. Podstęp się nie udał. kobieta twierdziła nieustająco, że jest niewinna. Proces ruszył 20 lutego 1952 roku przed sądem w Poitiers. Przed kilkuset laty, w tym samym gmachu zbudowanym w XV wieku przez księcia Berry, inkwizytor zapytał Joannę d'Arc: w jakim języku mówił do ciebie święty Michał? Odpowiedziała: w języku lepszym od twojego. Mecenas Gotra próbował obalić opinię doktora Beruda i uciekł się do tanich sztuczek, które o dziwo podziałały. Adwokat przedstawił na sali 6 próbówek, na widok których lekarz powiedział, że jest w stanie gołym okiem ocenić, w której z nich jest arszenik. Chwilę się zawahał i wskazał 2 próbówki. Pomylił się, podważając tym samym swoją opinię. Autorytet Beruda nie wytrzymał starcia z obrońcą Marii. Mecenas wytknął doktorowi błędy w etykietowaniu próbek i nie tylko. Ponadto przeprowadzono badanie gleby na całym cmentarzu w Loudun. Odkryto zasiarczenie roślin i obecność arszeniku w ozdobach nagrobnych, takich jak chociażby krucyfiksy czy dachy kaplic. Arsenian stosowany przeciwko stonce ziemniaczanej używany był przez gospodarzy w pobliżu nekropolii. Wobec tego sędzia nie mógł już odmawiać Gotratowi. Powołał 3 innych biegłych, profesorów Conabre, Fabre i Piedelievre. Zaczęli od wyeliminowania 6 z 13 zwłok. 2 miesiące później dotarły do sędziego ich analizy i okazały się sprzeczne. Odroczono rozprawę. Opinia publiczna była już znużona dyskredytującymi się nawzajem tuzami toksykologii. Proces ponownie ruszył po 2 latach, 15 marca 1954 roku, tym razem przed sądem w Bordeaux. Doktor André Cellier, biegły psychiatra, ocenił, że Marie, cytuję, Benard jest normalna, tak normalna, że jest nienormalnie normalna. Jej uległość, spokój, cichy głos budziły w doktorze niepokój, aż strach pomyśleć, że niezależnie od tego, jak zachowywałaby się Marie, i tak byłaby podejrzana. Zbyt normalna? Źle. Zbyt ekscentryczna? Jeszcze gorzej. Podczas drugiego procesu eksperci wciąż walczyli między sobą o uznanie poprawności swoich analiz toksykologicznych. Ujawniono tak wiele błędów w raportach specjalistów, że w końcu 12 kwietnia 1954 roku zwolniono tymczasowo Marie Benard za kaucją ustaloną w wysokości 1 200 000 franków, którą obniżono do 200 000. Pieniądze zebrali kuzyni przyjaciela oskarżonej. Dotychczas miała za sobą 58 miesięcy aresztu, niemal 5 lat. Rzecz niesłychana. Marie wróciła do Loudun, wróciła do codzienności, która miała zostać ponownie przerwana. Trzeci, ostatni proces rozpoczęto po 14 latach od śmierci Leona, 20 listopada 1961 roku w Bordeaux. By nie bawić się już w zbędne analizy, porzucono jednak, cytuję, akta naukowe, które jedynie wprowadziły wielkie zamieszanie, zamiast nakreślić jasno przebieg zdarzeń. Oparto się na aktach psychologicznych. 12 grudnia 1961 roku przysięgli większością głosów 7-5, uniewinnili Marie Benard od wszystkich zarzutów. Nastąpił koniec wieloletniej udręki. Musicie wiedzieć, że za każdym razem, gdy Marie pojawiała się w sądzie, krzyczano śmierć. Pierwszego dnia, pierwszego procesu, dziennikarze oblegli salę sądową, próbowali zrobić zdjęcia, wdrapując się nawet na stanowisko sędziego. Dlatego zakazano im od tamtej chwili fotografowania przebiegu rozpraw. Pozwolono jedynie rysownikom na uwiecznianie scen z sali sądowej. Zupełnie jak w XVII wieku podczas procesu księdza, tak i tu świadkowie stawali się na chwilę gwiazdami. Trzech grabarzy opisujących malowniczo makabryczne ekshumacje, którzy cenili sobie, że ich klienci byli zawsze zadowoleni. Lekarze, żandarmi, notariusze, sąsiedzi, krewni. Każdy chciał się wypowiedzieć, dorzucić gałązkę do płonącego stosu. Dawni przyjaciele Marii teraz stali się wrogami. Posuwali się nawet do kłamstw, które rozpracowywał metodycznie obrońca kobiety. Bracia Massy mieli używanie, zwłaszcza August, który wdawał się w polityczne tyrady nie mające związku ze sprawą. Wyrzucono go nawet za to z sali sądowej. Madame Pintou, która rozkręciła całą aferę, mała, drobna kobieta w okularach o nerwowych ruchach, ubrana zawsze na czarno, gdy pojawiała się na sali sądowej, czuła, że miała swoje 5 minut chwały ważnego świadka. Sędziowie, naukowcy, dziennikarze musieli jej teraz słuchać, prostej kobiety z Loudun. Upajała się popularnością i wątpliwą sławą. Prawda jest taka, że gdyby nie desperacka, znakomita robota mecenasa Gotrata, Marie Benard zostałaby uwięziona, a może nawet skazana na śmierć, na gilotynie. Dzięki brawurowej linii obrony, proces był długi, miał wiele zwrotów akcji, opinia publiczna miała już serdecznie dość tej sprawy, co działało na korzyść Marii. Prowincjonalny skandal, w który wplątano całą Francję, trwał stanowczo zbyt wiele lat. W 1962 roku Benard opublikowała swoje wspomnienia, w których dementowała wszystkie postawione jej zarzuty. Była niewinna. Moja historia mogła być twoją, napisała w swojej książce. Wybaczyła Madame Pintou. Po zakończeniu sądowej gehenny i medialnej nagonki główni podżegacze nie byli w stanie wyrównać krzywd Marii. August Massy już nie żył. Pintou była niewypłacalna. Francuskie prawo nie zezwalało na pozwanie państwa o odszkodowanie. Marie Benard zmarła na raka kości 14 lutego 1980 roku w wieku 83 lat. Nie chciała pogrzebu. Przekazała ciało nauce. Zabrała prawdę do grobu. Jej wspaniały obrońca Albert Gautrat zmarł wkrótce po ostatnim procesie. Kim była dobra dama z Loudun? W kim siedziały diabły? Są tacy, którzy uważają, że Marie mordowała przez lata w parze z mężem Leonem dla zysku, aż w końcu trafiona strzałą Amora, marząc o życiu u boku młodego Niemca, pozbyła się jej małżonka. Dla jednych czarownica, seryjna morderczyni, zimna sadystka. Dla innych wcielenie niewinności, ofiara pomówień, systemu, arogancji władzy i pychy prowincjonalnych plotkarzy. Na wirtualnym grobie Marii znalazłam pozostawioną wiadomość, napisaną w 2021 roku. Cytuję. Ta zła kobieta nie zazna spokoju ani przebaczenia. Czyli ktoś ciągle wierzy w jej winę? Czyżby ktoś z Loudun? Obyśmy nigdy nie mieli okazji mierzyć się z diabłami w postaci ludzkiej zazdrości, złośliwości i podłości. Wiem, że każdy z nas co najmniej raz otarł się o te demony. Nad jednym możemy zapanować. Nie pozwólmy, by z nas uczyniły oprawców. Źródła, z których przygotowywałam opowieść o diabłach z Loudun, pochodzą z INA, z Narodowego Instytutu Audiowizualnego, źródła audio, wideo oraz archiwalne materiały z gazet ówczesnej Francji. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości. Wybaczcie, jeśli dzisiaj usłyszeliście w moim głosie lekkie ślady choroby gardła. Nagrywałam odcinek walcząc ze słabością, także jeszcze raz przepraszam, ale myślę, że sama siła historii obroniła się tutaj najlepiej. Renata z worka kości.